Selamat sore, słuchajcie. W Indonezji jest tak, że o każdej porze dnia jest inne powitanie i trzeba się wszystkiego nauczyć na każdą porę dnia. Kiedyś mi się zdawało, że już nauczyłem trzech, to już umiem wszystkie, się teraz okazało, że jest jeszcze trzy inne. Indonezja jest krajem, gdzie mieszka 280 milionów ludzi, czyli porównywalnie, nie wiem, ze Stanami Zjednoczonymi albo jakimś takim innym dużym krajem. Z tego 240 milionów to są muzułmanie. I to się czuje w tym kraju. To jest kraj, w którym na przykład na lotnisku są osobne przejścia dla kobiet i dla mężczyzn, gdzie celnicy sprawdzają. Czuje się to w centrach handlowych, gdzie nie można wszędzie kupić przekąsek i snaków, bo jest właśnie Ramadan. Czuje się to w różnych miejscach, gdzie czasami się tego w ogóle nie spodziewa, tak? Wtedy, kiedy właściwie wszyscy się zbierają już po pracy, to muzułmanie właśnie wylegają na ulicę, bo zaszło słońce i zaczynają obiadać się, bo na tym polega ich post. To, że ja w ogóle pojechałem teraz do tej Indonezji, to takie było bardzo dziwne, bardzo, bardzo w krótkim czasie się to wszystko działo i było też dla mnie samego zaskoczeniem, że pojechałem. Pojechałem tam razem z Izą Szafranic, tak jak za pierwszym razem, czyli w ramach służby KIMI, czyli służba skierowana do liderów prowadzących dzieci w kościołach. I to jest tak jakby główny powód, dla którego tam jedziemy. Ale najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że no robimy szkolenia, robimy nauczanie, robimy spotkania z nauczycielami szkółek niedzielnych, a oprócz tego wokół tego wszystkiego w czasie tego naszego pobytu dzieje się mnóstwo niesamowitych rzeczy. I to takich, które no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No, Bóg działa w sposób, tak jak zresztą Leszek dzisiaj powiedział, no, nieprzewidywalny dla nas. Przyjechaliśmy najpierw na tydzień do Dżakarty, do stolicy, gdzie odbywała się konferencja na temat służby wśród dzieci. I wiecie, no tam no, było, nie wiem, z 500 dzieci i tyle samo dorosłych, mniej więcej. I no, czyli sala była pełna, wszyscy pochodzili właściwie z różnych kościołów, nie było wiadomo, ile takich ludzi jest z kościołów charyzmatycznych, ale właściwie kiedy tam byliśmy, to wydawało się, że to są sami charyzmatycy i wszyscy są w ogóle przygotowani na to, żeby przyjść i uwielbiać Boga z całego serca. Jak się domyśliłem z późniejszych komentarzy pastora, który nas tam zaprosił, no był lekko zszokowany tym, że dzieci nie chcą wychodzić z kościoła, że pierwszy raz mu się zdarzyło, że dzieci są w kościele, że dzieci się świetnie bawią, że dzieci chcą brać udział w uwielbieniu i że właśnie no, krzyczą, że chcą jeszcze więcej, że to nie można jeszcze kończyć, bo one jeszcze chcą więcej przeżywać obecności Bożej. Więc on takimi wielkimi oczami patrzył na to, co się działo wokół i był naprawdę mocno zdziwiony. A rzeczywiście było tak, że no, było czuć obecność Ducha Świętego wtedy, kiedy właściwie wszyscy już kończyli konferencję, wszyscy się mieli już rozchodzić, a w tym momencie właśnie na ostatnia piosenka, a tu się okazało, że Duch Święty tak porwał wszystkich, że cała sala tańczyła, wszyscy w ogóle przez scenę biegali i działy się tam niesamowite rzeczy. Modliliśmy się też tam o udzielenie. I liderzy tamtejszej społeczności i my z Izą modliliśmy się o ludzi, wszystkich ludzi, którzy byli na sali, tak zwany tunel. I no było widać też, że niesamowicie Duch dotyka osoby, które tam były na tej konferencji. Też były osoby właśnie, które były z takich, powiedzmy, bardziej tradycyjnych kościołów i Duch Święty nie przebierał. Nie było tak, że o, ty jesteś z odpowiedniej wspólnoty, to tego mogę dotknąć, tylko naprawdę osoby, które przychodziły, było widać, że są dotykane. Po tygodniu pojechaliśmy na taką wyspę, To jest troszeczkę skomplikowane w Indonezji, bo my na mapach znajdujemy nazwy, które nadawali Holendrzy, kiedy okupowali Indonezję, więc ta wyspa na naszych mapach się nazywa Celebes, natomiast Indonezyjczycy na to mówią Sulawesi. I no wydaje mi się, że ta nazwa, ponieważ jest nazwą autochtonów, to no jest bardziej właściwą. Byliśmy na samej północy wyspy, w takim regionie właśnie Sulawesi Utara, czyli północne Sulawesi. Jest to region bardzo gęsto zaludniony, chociaż wyspa wydaje się taka trochę nieprzyjazna. Są bardzo wysokie góry wyrastające wprost z morza. Jest to region, w którym przeważają chrześcijanie, natomiast no właśnie też odczuwa się wyraźnie obecność muzułman. I no właśnie, problem, który przewija się właściwie przez całą Indonezję, to są animiści, czyli tak zwani czarownicy. Dla naszych takich zachodnich umysłów to się wydaje jakieś tam, no nie wiem, nieprawdopodobne, jakieś takie trochę wydumane, a czarownicy właściwie tam cały czas funkcjonują, cały czas odprawiają swoje czary i dla tej ludności miejscowej to nie jest jakiś taki coś abstrakcyjnego czy coś z jakiejś opowieści, tylko oni na co dzień przeżywają obecność tych czarowników i dzieją się różne rzeczy, z którymi się oni spotykają. Modliliśmy się tam o jednego człowieka, który no w momencie, kiedy przyszliśmy go zobaczyć, to wyglądał jak taka roślinka leżąca na jednym boku na łóżku, nie potrafiący się sam ani poruszyć, ani nawet obrócić na drugi bok. Miał sparaliżowaną całą lewą stronę, więc ani nie mógł wyraźnie mówić, nie mógł się uśmiechać, nie mógł ruszać ręką, nie mógł ruszać nogą. Nie było w ogóle mowy o tym, żeby nawet sam usiadł i siedział bez pomocy, a już nie mówiąc o chodzeniu czy innych rzeczach. I my modliliśmy się o tego człowieka dosyć długo i tam w jego stanie zdrowia był wyraźny był progres, było widać, że coś Bóg zaczął działać. Kiedy tam modliliśmy się, on był w stanie, po pierwsze zaczął mówić, zaczął ruszać całą twarzą i mówić wyraźnie, tak że wszyscy go rozumieli. Po drugie był w stanie sam siedzieć i bez podpierania, bez jakiegoś takiego przewracania się, tylko był sam w stanie się utrzymać siedząc. I zaczął ruszać tą sparaliżowaną nogą tak, że był w stanie narysować kwadrat na ziemi. No niestety nie udało się go doprowadzić do takiego miejsca, żeby on zaczął chodzić samodzielnie. Mógł chodzić, ale podpierając się o inne osoby. To w porównaniu z tym stanem, w którym go zastaliśmy, to był no, dramatyczny przeskok tak naprawdę, ale nie został całkowicie uzdrowiony i czuliśmy, że tam są pewne jakieś duchowe obciążenia. Zaczęliśmy się modlić, ale też dopytywać o pewne rzeczy. No i okazało się, że no, tam było dużo różnych rzeczy, ale tak naprawdę jego, ponieważ on był sparaliżowany po wylewie, ten jego wylew zaczął się w momencie, kiedy no właśnie, jego żona została uwiedziona przez czarownika, który to zrobił czarami, została zabrana na sąsiednią wyspę. Wyspa Celebes jest bardzo dużą wyspą, obok tej wyspy jest trochę takich mniejszych wysp i ona została zabrana na taką małą wyspę. I kiedy przyjechał brat tej jego już byłej żony z listem rozwodowym, żeby on podpisał, to on wziął długopis i jego długopis wystrzelił i wpadł w taką świeżą zaprawę cementową, która tam była przygotowana pod budowę nowego domu. Zatonął tam, więc nie miał długopisu i brat żony dał jemu długopis. On tym długopisem podpisał i od tego momentu zaczął czuć mrowienie, drętwienie i zaczęły się objawy wylewu i paraliż. No nie było, dla nich w ogóle nie było to znakiem zapytania, czy to może są czary, czy to jest zbieg okoliczności, czy coś, tylko było oczywiste, że to był wysłannik tego czarownika, który przyjechał po to, żeby rzucić jakiś tam czar, i od tego momentu on został całkowicie sparaliżowany, tak że właściwie nie był w stanie funkcjonować zupełnie. Były też inne jakieś takie nieprzyjemne i dziwne jakieś rzeczy, które się działy w tym domu. Jeżozwierz pojawiał się na dachu tego domu. Tam wszystkie dachy są kryte taką blachodachówką, więc to powodowało straszny hałas, a oprócz tego no, jeżozwierz paskudzi, tak? Więc ten dach był po prostu cały czas zabrudzony i zapaskudzony. Domów było mnóstwo. Wiecie, w Indonezji to jest tak, że nie ma tak jak u nas, że jest jakiś tam dom i ogród i pole i coś tam następne dopiero dom, tylko domy się buduje właściwie ściana w ścianę, można sobie tam przez okna podawać jakieś rzeczy. I tych domów było mnóstwo tam w tej okolicy, a ten jeżozwierz przechodził tylko właśnie na ten jeden dach i tam hałasował i tam paskudził. Więc było, te obecność czarów jest właściwie cały czas odczuwalna, cały czas to widać. Modliliśmy się też o człowieka, który w wieku, jeśli dobrze pamiętam, ponad 60 lat był cały czas samotny, dlatego że w latach 50. jego mama wysłała go do czarownika, żeby dał mu amulet, taki pas na biodra, żeby uratować go, uchronić go w czasie zamieszek między chrześcijanami a muzułmanami. Te zamieszki cyklicznie się pojawiają tam w historii Indonezji, cały czas naznaczając historię, tą współczesną historię, bardzo krwawymi zamieszkami, wieloma ofiarami. I żeby go uchronić przed, no, żeby nie został właśnie ofiarą tych zamieszek, jego mama wysłała go do czarownika. I ten czarownik dał mu właśnie ten pas, i kiedy zakładał mu ten pas, on powiedział, że będziesz do końca życia sam. I dopóki ja nie zdejmę tego zaklęcia, to będziesz sam. No w międzyczasie on pozbył się tego pasa, potem ten czarownik umarł, a on dalej był całe życie sam, udawało mu się utrzymać jakieś tam relacje, tylko kilka miesięcy i one się zrywały. I przyszedł do nas, ja nie wiem skąd on nawet wiedział o tym, że my tam jesteśmy, bo on przyszedł do domu gospodarzy, u których my nocowaliśmy, spaliśmy tam. I on po prostu przyszedł do nas jako do osób, które mogą jemu pomóc, że mają moc złamać przekleństwo nad jego całym życiem. I kiedy się modliliśmy o niego, ewidentnie było widać po nim zmiany, że on był takim no, starszym, przygnębionym człowiekiem, zmartwionym, trochę takim przyduszonym życiem. Kiedy się modliliśmy o niego, on w ogóle odżył, w ogóle zrobił się zupełnie innym człowiekiem, w ogóle nie wyglądał już na swój wiek. W trakcie modlitwy czuł, że zaczęły go palić nogi i ogień zaczął się przenosić coraz wyżej, kiedy doszedł do głowy, wyszedł po prostu z niego ten ogień, więc on też czuł uwolnienie, czuł, że ten czar został z niego zdjęty. I dla niego nie było to właśnie takim znakiem zapytania, jak dla naszych zachodnich umysłów, czy to były czary, czy to nie były czary, to dla niego było oczywiste. Nie wiem, czy znacie książki Melatari. Melatari był jednym z przywódców przebudzenia w Indonezji w latach 60. na wyspie Timor. Z tego przebudzenia dzisiaj właściwie nic już nie zostało, nie ma nawet jakichś tam śladów przebudzenia. Połowa wyspy zresztą należy już nie do Indonezji, tylko do Republiki Timoru, która jest muzułmańską republiką, która wprowadziła szariat. Ale w latach 60. było tam przebudzenie i tam no, działy się też niesamowite rzeczy w czasie tego przebudzenia, ale też byli obecni właśnie czarownicy, którzy nie było dla nich problemem, żeby zmienić się na przykład w orła i przelecieć kilkadziesiąt kilometrów i zaatakować wierzących w czasie snu. Więc ta rzeczywistość czarowników jest tam cały czas obecna. Tuż przed wyjazdem z Indonezji mieliśmy okazję odwiedzić wyspę Lembe. To była wyspa tuż koło Sulawesi. Wiecie, no tak krajobrazowo no piękna wyspa, to po prostu wydaje się, że to taki od razu miejsce gotowe na jakiś turystyczny kurort dla zachodnich turystów, ale wyspa jest znana z tego, że właśnie tam mieszkają czarownicy, tam właśnie żona tego człowieka, którego modliliśmy się, została uprowadzona przez czarownika i tam mieszka. Kiedy tam płynęliśmy, płynął z nami też Jodi. Jodi był takim pomocnikiem naszych gospodarzy, taką pomocą domową, nie wiem, takim złota rączka, coś w tym stylu. I zarabiał w ten sposób na życie, pomimo tego, że był posiadaczem ziemi 100 hektarów właśnie na tej wyspie Lembe. I pomimo, że prawnie ta ziemia należała do niego, on nie mógł z nią nic zrobić, ponieważ tam czarownicy zbudowali swoją wioskę i zajęli jego tereny. Człowiek, który powinien być bogaty, który powinien móc korzystać z tego, móc w jakiś sposób czerpać zyski z tego, że ma ziemię, nie mógł z niej korzystać, bo czarownicy po prostu przejęli jego własną ziemię. Kiedy wracaliśmy z tej wyspy Lembe, przepływaliśmy koło takich dwóch malutkich wysepek, które no, wyglądały jak reklama Bonty i też należały właśnie do niego i tam nie bardzo można było w jakiś sposób tam dopłynąć, ale było widać, że to jakieś tam kiedyś były używane te wysepki i to wszystko właśnie no, dla nas wydaje się to bardzo takie dziwne, nierealne. Dla nich jest to codzienna rzeczywistość, że czarownicy są i czarownicy działają, czarownicy mają wpływ na ich codzienne życie. Zostawiając już czarowników na boku, chciałbym opowiedzieć wam o kilku takich sytuacjach, kiedy Duch Święty bardzo mocno się przejawiał. W pierwszym tym miejscu, w tej miejscowości, w której pojawiliśmy się na Sulawesi, to była miejscowość Bitung. Pojechaliśmy na plażę. Plaża była ładna, natomiast akurat w tej części Indonezji, nie wiem z czego to wynika, woda w morzu jest strasznie zabrudzona. Jest, po prostu wchodzi się do wody i nie wiadomo, czy to jest worek foliowy, czy meduza, czy tam jakiś pływa ryba, czy to jest jakiś klapek, który ktoś tam wrzucił. Strasznie, strasznie jest brudno. Natomiast no, jak się to pominie, to widoki są niesamowite, są piękne. I wracaliśmy z tej plaży i no, ja się zachowałem tak jak no, typowy turysta z Europy. Stoi palma i słuchajcie, obwieszona kokosami, ale to nie tam, że dwa kokosy czy coś tam, tylko no, bardzo dużo było tych kokosów i ja mówię, zobaczcie, jaka palma, kokosy. I wiecie, no to jest tak, że jak się tam pojawiają biali, to nie da się ukryć, tak? Od razu nas zobaczyli i ktoś podszedł do nas i się pyta się, czy my chcemy te kokosy, bo ja tak pokazywałem, jakbym tam jakieś UFO zobaczył. I ja mówię, że no dobrze, a ile on chce, ja zapłacę za tego kokosa. On mówi, nie, ja nie chcę żadnej zapłaty, ja zaraz tutaj zetnę i będziecie mieli świeżego kokosa. I no summa summarum ścieli dla nas 3 kokosy. I Iza zauważyła, że ten człowiek chodząc ciągnie za sobą nogę. I zaczęła się, najpierw się spytała, czy ja myślę, czy możemy się modlić. Ja mówię, że oczywiście. I zaczęliśmy się dopytywać, co się stało i okazało się, że ten człowiek wyjechał na Papuę, połowa Papui należy do Indonezji. W Papui jest dużo złoża złota, więc tam można duże pieniądze zarobić pracując w kopalniach złota. I wielu ludzi tam właśnie wyjeżdża, żeby się jakoś tam szybko dorobić. On tam pojechał, tam dostał wylewu, i jego prawa strona była sparaliżowana. Ręka była tak w miarę sprawna, natomiast noga była tak, że no nie był w stanie nawet jej podnieść, nie był w stanie zgiąć w kolanie, tylko musiał ją sunąć za sobą. I musiał wrócić do tego Sulawesi i tam chodził codziennie rano na plażę, żeby wykonywać ćwiczenia w ramach rehabilitacji. Spytaliśmy się go, czy on nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy się o niego pomodlili. I on się zgodził, modliliśmy się o niego. Po pierwszej naszej modlitwie on czuł, że coś się dzieje z tą nogą, natomiast nie było widocznej poprawy. Nie pamiętam teraz, czy się w sumie modliliśmy 3 czy 4 razy, ale po 4 razie on podniósł nogę w kolanie, zgiął normalnie i zaczął tak przeszedł się, nie wiem, 10 metrów w jedną stronę i z powrotem. Nie było w ogóle śladu, że ten człowiek był przed chwilą chory. Nie było w ogóle jakiegoś takiego, no po prostu zaczął w pewnym momencie ten człowiek chodził normalnie bez problemu. I wiecie, no, to było takie, że on chodził cały czas jakby no, nie dowierzał, taki był niepewny w tym wszystkim, ale było widać, że też ci, którzy go znali, którzy stali obok, no byli po prostu no, zachwyceni tym, co się stało. Mieliśmy też kilka innych takich sytuacji, gdzie modliliśmy się o różne osoby chore i one były uzdrawiane. Była taka bardzo ciekawa sytuacja. Brat naszego gospodarza z Dżakarty mieszkał właśnie tam, bo oni tam wszyscy jakoś byli właśnie z tego regionu, wywodzili się. Brat przyjechał na nasz tak zwany Power Club, czyli takie nabożeństwo dla dzieci. W czasie tego nabożeństwa dzieci modliły się o chorych, głównie o inne dzieci, ale ponieważ byli też dorośli, którzy mieli jakieś schorzenia i potrzebowali modlitwy, to dzieci się też modliły o tych dorosłych. I modlili się również o brata właśnie naszego gospodarza z Dżakarty. I Luki w czasie tej modlitwy właściwie nic nie odczuł, że coś się stało, że coś się zmieniło, bo nie bardzo też mógł jakoś to stwierdzić. Jego schorzeniem był tak zwany refluks, czyli wracająca treść do gardła, która powodowała przez kwasy, które też się cofały, palenie w gardle. I to była dolegliwość, która się nasilała zawsze codziennie rano. Więc w tym momencie, kiedy na tym Power Clubie się dzieci o niego modliły, on ani nic nie odczuł, ani nic nie był w stanie stwierdzić jakiejś poprawy. Natomiast na drugi dzień rano przyjechał do nas, do tego domu, w którym my tam nocowaliśmy. To był dom jego matki. I nie mógł się aż opanować. Przyjechał bardzo wcześnie i musiał się z nami spotkać, żeby nam powiedzieć, że no po raz pierwszy od 15 lat wstał rano, nie czuł ani bólu, ani żadnego pieczenia, ani żadnych innych dolegliwości i nie brał żadnych lekarstw. Także no był tym zafascynowany. Zadzwonił też do swojego brata do Dżakarty, żeby się podzielić tym i no było widać, że jest bardzo tym przejęty, tym, co się stało. I też jakby taka była nuta troszeczkę takiego straconego czasu. Mówi, że przez 15 lat ja się z tym męczyłem. 15 lat nikt mi nie mógł pomóc. Chodziłem do różnych lekarzy, którzy dawali mi różne lekarstwa. Nigdy nic nie pomogło. Zawsze było tak, że rano jak wstawałem, to zawsze musiało mnie palić w tym gardle. I dopiero po 15 latach dzieci się o mnie pomodliły i zostałem całkowicie uzdrowiony. Wspomniałem wam o tym Jodim, który był tą pomocą taką domową. On usługiwał nam jako kierowca. Indonezja jest krajem, gdzie tak jak w Wielkiej Brytanii jest ruch lewostronny, więc my sami byśmy sobie nie odważyli się tam poruszać. Oprócz tego, że jest ruch lewostronny, to zasady ruchu drogowego są lekko odmienne od naszych. Wiecie, wszyscy jeżdżą dosyć powoli, natomiast tak ogólnie nie ma zasad. Tak każdy wjeżdża nawet z podporządkowanej na jakimś tam motorku i wszyscy i tak zwalniają i no, trzeba się po prostu orientować cały czas. Więc Jody, ponieważ był tutejszy, cały czas nas woził i on wożąc nas widział, kiedy się modliliśmy o różne osoby i te osoby były uzdrawiane. Widział też osoby, które przychodziły do nas do domu i w domu się modliliśmy o te osoby i też te osoby były uzdrawiane, więc on widział trochę więcej niż na przykład ktoś, kto tylko przyszedł na jedno spotkanie na nabożeństwo. I w Indonezji jest tak zwany kościół protestancki, to jest taka ogólna nazwa na kościół, który u nas byśmy chyba nazwali kościołem ewangelickim, czyli takim pozostałością holenderskiego kościoła reformowanego. Jest to kościół, który no, generalnie jest dosyć martwy. I no, jest to kościół, któremu na przykład nie przeszkadza, że przychodzą ludzie do niego, a oprócz tego się zajmują czarami, tak? Czyli czarownicy też często należą właśnie do tego kościoła tak zwanego protestanckiego. Jodi też był w tym kościele. I wiecie, była taki moment, kiedy jechaliśmy już na lotnisko, żeby wracać z powrotem z Manado do Dżakarty. I ja zacząłem z nim rozmowę i spytałem się go, czy on widział te wszystkie rzeczy i co on na ten temat myśli i czy uważa, że Bóg dzisiaj działa i że może też jego uzdrowić. I on stwierdził, że tak, on to widział, że on w to wierzy. Nie miał żadnej potrzeby takiej modlitewnej, żebyśmy się o niego modlili, więc zapytałem się go, czy on kiedykolwiek oddał życie Jezusowi. I tłumaczkę zamurowało w tym momencie, że jak można chrześcijaninowi takie pytanie zadawać. Ale ja nalegałem, on stwierdził, że nigdy życia Jezusowi nie oddał, więc jak dojechaliśmy na lotnisko, to stanęliśmy sobie w takim kółeczku i dyskretnie zaczęliśmy się modlić, tak żeby tam nie wzbudzać u muzułmanów jakichś tam podejrzeń. I Jodi oddał życie Jezusowi w ostatnim momencie, kiedy się jeszcze w ogóle z nim widzieliśmy. To takie było bardzo fajne, mocne przeżycie. Mieliśmy też taki moment, kiedy przyszli do nas, do domu rodzice z chorym chłopcem i modliliśmy się o tego chłopca i ten chłopiec, no też właśnie było tak, że było widać jakieś, zaczęło się jakieś działanie w nim, natomiast on nie został całkowicie uzdrowiony, ale ja czułem takie prowadzenie, żeby porozmawiać z rodzicami, czy oni kiedykolwiek oddali życie Jezusowi i po krótkiej rozmowie oni po prostu nie przyznali, że tak, że nie oddali życia Jezusowi i byli gotowi na to. Oni byli gotowi na to, żeby przyjąć Jezusa do swojego życia i żeby życie podporządkować Jezusowi. Także w trakcie tego krótkiego tam pobytu, nie wiem, ze 4-5 osób w sumie doprowadziliśmy do Jezusa. To było takie, nie mieliśmy takich wyjść ewangelizacyjnych, tylko korzystaliśmy z tych okazji, które nam Bóg sam dawał. Tak, ludzie sami też przychodzili do nas po modlitwę i modliliśmy się o tych ludzi, którzy przychodzili do nas z prośbami, z jakimiś modlitewnymi. W Manado zrobiliśmy sobie taki w jednym momencie taki wypad tylko na taki muzułmański bazar, gdzie ludzie siadali przy stołach i jedli tak zwane złamanie postu, tak? To się ten wieczorny posiłek tak u nich nazywa, że to jest to złamanie postu, czyli to co im wolno, po zachodzie słońca oni siadają i się no, właściwie objadają. I chodziliśmy po tym bazarze modląc się o tych ludzi. Oni nic nie wiedzieli, co my robimy, my też nikomu nic nie przeszkadzaliśmy tam czasami, znaczy oni widzieli, że chodzą biali po tym bazarze, więc tam się uśmiechali do nas, kiwali, czasami ktoś nas coś tam zagadał, ale generalnie my się chodziliśmy tam, modliliśmy o tych ludzi, żeby oni spotykali Jezusa na swojej drodze. W czasie tego naszego pobytu mieliśmy też okazję spotykać różnych ludzi. Byli też ludzie właśnie, którzy byli poświęceni temu, żeby pozyskiwać muzułman dla Boga. To jest bardzo trudne, dlatego że ponieważ muzułmanie są większością w tym kraju, do nich należy również rząd i rząd ma bardzo sprecyzowane programy zasiedlania miejsc, gdzie większość stanowią chrześcijanie, muzułmanami. Prawo indonezyjskie po 2006 roku, kiedy się zakończyła taki długi okres walk między chrześcijanami a muzułmanami, zostało takie wprowadzone prawo, że chrześcijanie nie mogą mieszkać w tych samych wioskach, czy terenach, dzielnicach, gdzie mieszkają muzułmanie i odwrotnie. W związku z tym Często było tak, że jak chrześcijanie stanowili mniejszość, oni musieli opuszczać swoje wioski i przesiedlać się i mieszkać w innych miejscach. Tak samo muzułmanie. Poprzednim razem, kiedy byliśmy na południowych Molukach, byliśmy w takich wioskach, gdzie właśnie 1500 osób mieszkało w jednej wiosce, a do tej wioski była przyklejona druga, gdzie mieszkali muzułmanie. I oni też na przykład właśnie potrafili pościć w intencji tego, żeby tam w kościele w tym chrześcijańskim się nie udało to, co oni zamierzają. Były też takie różne dziwne sytuacje, nie wiem, czy pamiętacie, w tsunami, które było w Tajlandii. Ono uderzyło też na jedną indonezyjską wyspę i historia była tam taka, to było tuż przed Bożym Narodzeniem. Muzułmanie w ramach właśnie tego rządowego projektu zaczęli osiedlać w chrześcijańskiej wiosce, zaczęli osiedlać muzułman i tych muzułman było tam coraz więcej. I muzułmanie doprowadzili do tego, że zaczęli swoje prawo wprowadzać właśnie w tej wiosce. I ponieważ to był akurat okres, kiedy Ramadan wypadł w tym samym czasie, kiedy Boże Narodzenie, burmistrz zakazał obchodzenia Bożego Narodzenia chrześcijanom. Jeżeli chrześcijanie chcieli obchodzić Boże Narodzenie, musieli wyjechać w góry powyżej, tam chyba 500 metrów w górę, więc w mieście nie mieli możliwości świętowania Bożego Narodzenia. Więc chrześcijanie, a było ich tam ponad 1000 osób, musieli sobie wynająć ośrodek w górach i wyjechać na Boże Narodzenie w góry. Co zrobili chrześcijanie? Wyjechali na obchody Bożego Narodzenia w góry i w tym momencie w nocy przyszło tsunami i cała wioska, no takie miasteczko, gdzie zostali wyłącznie muzułmanie, została zabrana do wody. Tam ponad 2000 ludzi zostało po prostu zatopionych przez tsunami, które przyszło do tej wyspy. Jeżeli chodzi o te właśnie potyczki między chrześcijanami a muzułmanami, no wygląda to tak, że za każdym razem to muzułmanie wszczynają te rozruchy. Ale mieliśmy tym razem też okazję spotkać ludzi i słyszeć naoczne świadectwa tego, jak to wyglądało. W 97, 8, 9 roku były bardzo wzmożone walki na Molukach, czyli tam, gdzie byliśmy poprzednim razem. Ale z tych Moluków właśnie z powodu tych zamieszek wyjechało bardzo dużo ludzi i osiedliło się w okolicach Manado, czyli tego miasta, gdzie my tam usługiwaliśmy. I wiecie, no, dla mnie było to bardzo przejmujące, kiedy człowiek z naszego teamu, który z nami jeździł i opiekował się tam nami na miejscu, okazało się, że jego ojciec, który był pastorem w Ambon, czyli stolicy tamtego regionu, i jego starszy brat, obaj zginęli właśnie w tych rozrubach. I no to nie były właśnie takie uliczne zamieszki, gdzie tam ktoś rzucił butelką albo kamieniem, tylko to były zamieszki takie, gdzie no w ruch szły maczety albo ostra broń. I no to było bardzo przejmujące, bardzo smutne, ale będąc tam w Bitung spotkaliśmy dwóch takich braci, którzy mieszkali na Saramie, czyli to była pierwsza wyspa, którą odwiedziliśmy będąc poprzednim razem na Molukach. I oni opowiadali, jak to wyglądało, kiedy oni byli jeszcze takimi 20-22-letnimi chłopakami, kiedy nagle cała wioska, rano oni wstawali i się okazało, że wszyscy już uciekli, bo było wiadomo, że muzułmanie idą do wioski. I oni się budzili i okazywało się, że wioska jest otoczona. I oni, będąc w tym miejscu, gdzie się znajdowali, w własnym domu, nie byli w stanie wyjść, bo dookoła był już krąg muzułmanów, którzy tylko czekali, aż oni wyjdą, żeby ich zamordować. I otoczyli ich ten dom i oni, będąc w środku, tylko się modlili. Ten ojciec ich jakby tak zarządzał tym wszystkim. I oni zobaczyli, że imam powiedział, ten dom zostawcie, idźcie do następnego domu. I w momencie, kiedy tak naprawdę oni byli gotowi już na to, że no, tylko ich śmierć czeka, nic innego nie da się zrobić, nagle Bóg to wszystko zmienił, okazało się, że oni mogli uciec. I w czasie tych zamieszek była druga sytuacja, dokładnie taka sama. Oni się przeprowadzili do wioski chrześcijańskiej, która została również po jakimś czasie otoczona przez muzułman i wszyscy inni uciekli, a oni zostali. I on, ten starszy brat z tych dwóch braci, chciał odjechać na motorze i próbował motor uruchomić i z całej siły tam boksował się z tym motorem. Ten motor nie chciał zapalić. W tym momencie on usłyszał głos Ducha Świętego, mówi, że to ja nie chcę, żebyś ty na tym motorze jechał. Okazało się potem, że on rzucił ten motor i z rodziną zaczęli uciekać przez dżunglę i Bóg im po prostu pokazał jedyną drogę, która była drogą ucieczki z tego miejsca. Gdyby on na motorze próbował odjechać asfaltem, no bo motorem inaczej się nie dało, to wjechałby prosto w oczekujących muzułman, którzy zabiliby go tam na miejscu. Więc człowiek, który został dwa razy uratowany właściwie z pewnej śmierci przez Boga, no dzisiaj nie jest w stanie nic jego wiary w to, że Bóg jest jego obrońcą, jest tym, który go chroni, tej wiary zachwiać. Dla mnie było to no z jednej strony bardzo budujące, z drugiej strony jest to niesamowite, że my nie znamy w ogóle współczesnej historii, bo no, zaczęło się w 1997 roku, trwało do 2006 roku, więc to nie jest jakaś zamierzchła historia, to są niedawne rzeczy, nic o tym nie wiemy, nie znamy, do nas jakieś szczątki docierały i nie jesteśmy świadomi tego, że tak naprawdę tam no, odbywało się ludobójstwo na szeroką skalę, ale też właśnie w całej tej takiej no, niesamowitej rzeźni, która się tam odbywała, no Bóg często wyrywał swoich ludzi z rąk diabła, bo wierzę, że te wszystkie zamieszki są inspirowane przez diabła. Była taka sytuacja, że muzułmanie, ponieważ no, w Indonezji bardzo często się to zdarza, że w górach mieszkają ludożercy. Do dzisiaj wciąż mieszkają ludzie, którzy nie widzieli białego człowieka, którzy no nie mają oporów przed tym, żeby zjeść drugiego człowieka, więc kiedy byliśmy na Molukach, byliśmy ostrzegani, że nie ma niebezpiecznych zwierząt, nie ma tam, nie wiem, węży, jakichś tam tygrysów i tak dalej. Natomiast samemu do dżungli nie można wchodzić, bo można nie wrócić, bo no, ludożercy mogą się zająć taką zgubą. I muzułmanie poszli do wioski właśnie tych ludożerców i dali im takie zabawkowe pieniądze z jakiejś tam gry, dali im te zabawkowe pieniądze i powiedzieli im, że dają im pieniądze za to, żeby oni poszli i zaatakowali chrześcijan. I oni poszli i zaatakowali w wiosce chrześcijan, zaatakowali dwie osoby i te dwie osoby zginęły. I oni z tymi pieniędzmi poszli na targ i zobaczyli, wszyscy zaczęli się z nich śmiać, że to są zabawkowe pieniądze, że zobaczyli, że zostali oszukani i wpadli w taki szał, że poszli do wioski muzułmańskiej, czyli tamci, którzy w ten sposób zapłacili im za zlecenie i wyrżnęli całą tą wioskę. Także tam, gdzie powinni chrześcijanie zginąć, Bóg no, w jakiś sposób interweniował i obracał to przeciwko tym, którzy powodowali też te wszystkie złe rzeczy, które się tam wydarzały. Po całym pobycie tam w tym północnym Sułalezji wróciliśmy do Dżakarty i tam modliliśmy się o różne osoby, które tam były na miejscu. Modliliśmy się o dzieci gospodarzy i modliliśmy się też o ich pomoc domową. Dziewczynka taka 18-letnia, która od urodzenia miała problem z uszami. Na jedno ucho w ogóle nie słyszała, na drugie słyszała słabo. To powodowało no, poważne problemy w jej życiu, bo ona nie potrafiła się normalnie komunikować, nie potrafiła też normalnie mówić. mówiła bardzo niewyraźnie i nie wiem, czy słyszeliście, jak osoby niedosłyszące mówią. Ona właśnie z takim charakterystycznym, taką niedbałością mówiła, z takim jakby niewyraźnie. Dla niej to było jakby nie stanowiło większego znaczenia, czy się powie coś wyraźnie, dokładnie, czy nie. Nawet nie znając języka, można było właśnie to w jej wypowiedzi słyszeć. Zaczęliśmy się o nią modlić i na początku ona w ogóle nic nie odczuwała, że coś się z nią dzieje. I w tym momencie ja odczułem, że muszę włożyć palce do jej uszu i modliliśmy się drugi raz o nią. I ona, wiecie, była taka bardzo onieśmielona, bo ona tam była tylko taką właśnie pomocą domową, nieznaczącą i tak dalej. I czuła się bardzo skrępowana tym, ale zaczęła normalnie słyszeć. Jej gospodarze zaczęli mówić do niej, ona słyszała od razu, co się do niej mówi. Zaczęła powtarzać, trudne słowa zaczęli do niej mówić, tak? Ona na początku miała problem, żeby to w ogóle wymówić, ale właściwie kiedy słyszała, że mówi to i jak inni to mówią, zaczęła powtarzać to i była w stanie to powiedzieć, więc widać było od razu taką wyraźną poprawę. I potem, wiecie, my tam siedzimy, coś przy stole rozmawiamy i ta gospodyni coś mówi właśnie do tej pomocy, do tej Wincy ona się nazywała. I ona coś do niej mówi i ona tam wstała, coś zaczęła robić i ona mówi, ja raz do niej powiedziałam i ona wstała i poszła i to zrobiła. Zawsze trzeba było do niej mówić podniesionym głosem, najczęściej 2 albo 3 razy, żeby ona zrozumiała i usłyszała, co trzeba zrobić. Więc było ewidentne to, że coś się zadziało i że ona no, odzyskała słuch tak naprawdę w tym momencie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Nie chcę was też zanudzać tymi wszystkimi rzeczami, które ja tam przeżywałem. No, dla mnie cały ten wyjazd był takim niesamowitym potwierdzeniem tego, że Bóg przede wszystkim jest ten sam wszędzie, czy jesteśmy w Polsce, czy kilkanaście tysięcy kilometrów gdzieś dalej. Niesamowite było to, że Bóg wkraczał w życie różnych ludzi, czy przez uzdrowienie, czy przez powoływanie ich do swojego królestwa. I to nie były rzeczy, które my sami sobie wybieraliśmy, nie były rzeczy, które my byśmy jakoś tam wyreżyserowali, tylko Bóg sam ustawiał te rzeczy. My przechodziliśmy przez te rzeczy, kiedy Bóg chciał i jak On chciał. My po prostu stawaliśmy tylko w tych miejscach i wykonywaliśmy to, co Bóg chciał, żebyśmy w tym momencie zrobili. No, myślę, że to na dzisiaj chyba tyle. Nie mam żadnych zdjęć niestety. Ale możecie sobie zobaczyć na Facebooku, jest strona facebookowa w stronę Indonezji i tam jest dużo relacji z tego, co się tam działo. Są zdjęcia osób, o które się modliliśmy, są różne relacje właśnie czy ze spotkań, czy właśnie z naszych modlitw. Tam możecie sobie troszeczkę więcej zobaczyć.